Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Przegląd Sprawek Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Synod w Kościele, czyli idźcie na cały świat i wsłuchujcie się we wszelkie stworzenie. Co nowego w Watykanie? Dzieci odmawiały różaniec za losy świata. Pastor z Polski na wojnie z komunistami. Co warto powiedzieć o kryzysie na granicy z Białorusią? Na wstępie bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój mojego kanału. To dzięki Wam ten kanał może się rozwijać, ponieważ tutaj nie ma reklam. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto uważa, że dobrze, żeby ten kanał się rozwijał i chciałby dołączyć do grona patronów tego kanału, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdzie pod filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Trwający w Kościele synod biskupów papież rozpoczął tymi słowami.
Padre Kongar.
Świętej pamięci ojciec Kongar powiedział: nie ma konieczności, aby tworzyć nowy kościół. Wystarczy stworzyć inny kościół. Diecezje na całym świecie są w fazie pierwszej synodu, czyli słuchanie ludu Bożego. Podobno, jeżeli chodzi o lud Boży, nie jest tutaj wcale mowa o wiernych kościoła katolickiego, ale jest to troszkę rozszerzone. Do głosu mają być dopuszczone też osoby, które nie są katolikami. I nie wiem, jakimi słowami miałbym to powiedzieć, powiem najprościej, jak potrafię. Mógłbym kluczyć, mógłbym przedstawiać to na taki sposób, żeby nie urazić niczyjej wrażliwości. Natomiast przejdę od razu jakby do sedna sprawy. Słuchanie ludu Bożego jest absolutną stratą czasu i olbrzymim ryzykiem zejścia na manowce. Nie lubię posługiwać się cytatami z Pisma Świętego, zwłaszcza, że Pismo powinno się cytować tak naprawdę w całości, a to by zajęło pół roku, żebym tak w całości chyba zacytował Pismo Święte, więc wyrywanie fragmentów przez osobę świecką, która nie jest biblistą, to nie ma może zawsze większego sensu, natomiast jest powiedziane: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Nie jest powiedziane: idźcie na świat i słuchajcie, wsłuchujcie się w różne natchnienia, w różne, co mają do powiedzenia tamte ludy. I nawet lud Boży, co jest już teraz coraz mniej jakby zdefiniowane konkretnie. Co w ogóle może powiedzieć Kościołowi człowiek wierny? Ludzi na świecie są tam miliardy. I Kościół ma teraz zwrócić się do takiego człowieka i jakoś się wsłuchać, co ten człowiek ma do powiedzenia. I to jest przedstawione jako coś pięknego. Kościół słuchający. Jasne jest, że architekci tego, co teraz się dzieje z Kościołem katolickim, umieją w taki sposób to przedstawiać, żeby to pięknie wyglądało wszystko. Więc jest coś ujmującego w takiej wizji, że Kościół dociera do 7 miliardów ludzi, powiedzmy, czy tam 8, 9, na ten moment nawet nie wiem, ile jest ludzi na świecie, i słucha każdego. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś tak policzyłem, dla zabawy chyba ze swoim synem to robiliśmy, że gdyby z każdym człowiekiem na świecie chcieć zamienić słowa takie jak cześć, to by to zajęło, teraz ktoś mądrzejszy jeszcze raz niech to policzy, ale nam wyszło, że to jest 150 lat. Żeby każdej osobie na świecie, to też tak daje pogląd może wam, ile osób jest na świecie, powiedzieć cześć, to by to zajęło 150 lat. Więc tak naprawdę kogo słuchać? Będą organizowane w jakichś salkach pewnie, w każdej diecezji pewnie inaczej. Jacyś przedstawiciele, jakichś wspólnot będą szli i odczytywali coś, że Matka Kościół powinna odpowiedzieć na nasze potrzeby, które są następujące. Takie. To jest antyteza Kościoła. Kościół ma nauczać. Przychodzi do ludzi i mówi: kochani, jest tak. Nie ma potrzeby wsłuchać się w 7 miliardów istnień czy w 8 miliardów istnień i wysłuchać każdego. Tym bardziej, że o czym ten człowiek może powiedzieć Kościołowi? O swoich uwagach do Kościoła, o swoich potrzebach. Tak naprawdę człowiek, który nie żyje z Chrystusem, nie ma zielonego pojęcia o swoich potrzebach. Coś mu się wydaje jego potrzebą. Jest rozregulowany tak naprawdę. Bez głębokiego życia duchowego każdy człowiek jest kompletnie rozregulowany. Więc jemu się coś wydaje. Jemu się wydaje, że wie, jakie ma naprawdę potrzeby. Jemu się wydaje, że widzi jakąś rzeczywistość prawdziwie. I Kościół ma teraz słuchać setek tysięcy, milionów, miliardów ludzi, którzy tak naprawdę nie wiedzą, czego potrzebują. Rzućmy może okiem jeszcze raz na logo synodu, który kilkakrotnie pokazywałem. Zwróćmy uwagę, gdzie są pasterze Kościoła. Czy są na przodzie, jako przewodnicy i prowadzą za sobą lud Boży? Są gdzieś w środku. Idą tak sobie tutaj z ludem Bożym, ale kto wyznacza kierunek? Jak znam życie, to jakiś przekochany mój bliźni modernista powie, że o to właśnie chodziło Jezusowi może. Jak powiedział, że jeżeli nie staniecie się jak dzieci, to nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Proszę bardzo. Logo synodu. Dziecko prowadzi. Więc szczerze mówiąc podejrzewam, że to jest sprytny zabieg, żeby umieścić tego dzieciaczka. Zanim idzie inny dzieciaczek, potem jeszcze ktoś i gdzieś tam wśród owiec, mający pewnie zapach owiec, jak to dzisiaj się mówi, że pasterz powinien mieć zapach owiec. Błagam, żeby żaden pasterz nie miał zapachu owiec. Błagam. Niech pasterz ma zapach świętości. Wtedy owce za nim pójdą. Jak pasterz będzie miał zapach owiec, to owieczki pomylą, że to w ogóle nie jest pasterz, tylko jeden z nich, jedna z owieczek. I każda z owieczek będzie mówiła, którędy według niej trzeba iść. I w ogóle, jeżeli mam być szczery, to cała taka koncepcja, że Kościół teraz będzie słuchał ludu Bożego, niesamowicie zagraża według mnie wierze tego ludu Bożego. Czyni wielką krzywdę ludowi Bożemu, czyni wielką krzywdę osobie wierzącej. Jeżeli osoba wierząca uwierzy, że relacje z Kościołem, ona ma zaczynać od tego, że ona coś powie Kościołowi, to co prawda Stary Testament, ale było słuchaj Izraelu. Nie mów Izraelu, mów, poinformuj. Co ty uważasz, Izraelu, o tym wszystkim? Więc każdy wierny, który odbiera taki sygnał, że teraz jest czas, w którym Kościół ciebie będzie słuchał, bardzo cię proszę, zwraca się zawsze do Kościoła w postawie słuchania, nie w postawie mówienia. Słuchaj tego, co Kościół tobie mówi. Natomiast dla twojego bezpieczeństwa niech to raczej będzie głównie Kościół przedsoborowy. Przepraszam, tak w ogóle to teraz sobie przypomniałem, że się pomyliłem. Pierwsza faza to w ogóle nie jest słuchanie, pierwsza faza to jest spotkanie. Spotkanie, słuchanie, rozeznanie. Takie trzy fazy przewidział papież Franciszek na trwający synod. Najpierw jest spotkanie, potem jest słuchanie ludu Bożego, a potem jest rozeznanie. O co w ogóle chodzi? Wszystko jest już dawno rozeznane. Wszystko jest już naprawdę bardzo dawno temu rozeznane, chociaż nie wiem, czy słowo dawno tutaj jakoś jest na miejscu, bo rozeznane jest to poza czasem, więc nie wiem, czy słowo dawno pasuje. Natomiast po ziemsku patrząc, 2000 lat temu wszystko zostało rozeznane i w najbliższych jeszcze latach po śmierci Chrystusa wszystko praktycznie zostało już powiedziane, co miało być powiedziane. I potem ewentualnie głębsze badanie tych prawd może powodować formułowanie czegoś w sposób bogatszy. Natomiast co my dzisiaj w XXI wieku jako Kościół mamy rozeznawać? I podejrzewam, że każdy z nas wyczuwa, że jeżeli mielibyśmy coś rozeznawać jako Kościół, to chyba każdy intuicyjnie wyczuwa, że chodzi o rozeznawanie różnych takich rzeczy, jak na przykład związki osoby tej samej płci, rozwodnicy w podobnych związkach, którzy chcieliby przyjmować Komunię Świętą, kapłaństwo kobiet i można by tak jeszcze pewnie z 10 rzeczy wymienić. Niech mi ktoś wytłumaczy, w komentarzu napisze, co dzisiaj trzeba rozeznawać tak bardzo. Według mnie jest wiele rzeczy do rozeznania, natomiast obawiam się, że ci, którzy ten synod przygotowali, nie za bardzo mają na myśli akurat te rzeczy, które naprawdę trzeba by dzisiaj rozeznawać. Papież podkreślił, jak ważna jest ta pierwsza faza synodu, gdzie każda diecezja ma spotkać się z lokalnymi kościołami i wsłuchać się w to, co one mają do powiedzenia. Ta faza ma potrwać do kwietnia przyszłego roku. Mów i słuchaj innych. Tu nie chodzi o zbieranie opinii, nie, to nie jest żadne dochodzenie. Tutaj chodzi o to, żeby słuchać Ducha Świętego. Ktoś kiedyś powiedział, nie wiem czy mądrze, że Duch Święty wieje, którędy chce. Więc może pomimo tego, że ileś 10% katolików na świecie nie wierzy, z tego co wiem, na dzisiaj już w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, ileś 10% katolików uważa, że antykoncepcja jest spoko i że Kościół troszeczkę nie nadąża po prostu za duchem czasów i tak dalej, to może pomimo tego, wsłuchując się w to, co ci ludzie mają do powiedzenia teraz Kościołowi i nie tylko ci ludzie, bo również protestanci, również inne różne środowiska interesujące, może przez nich wszystkich Duch Święty przemówi do Kościoła. Taka jest, zdaje się, hipoteza tego synodu. Jeżeli coś uprościłem, jeżeli coś niesprawiedliwie przedstawiłem, to bardzo proszę o napisanie tego w komentarzu. Dzielę się tylko tym, że we mnie proces synodalny, który się rozpoczął, wzbudza raczej emocje takiego podenerwowanego oczekiwania. Cóż też z tego wyniknie i nie spodziewam się, żeby to było coś, co jakoś uspokoi mnie o to, czy moje dzieci, powiedzmy, czy wnuki będą po prostu miały łatwość w byciu katolikami. Nigdy nie ma łatwości w byciu katolikiem, aczkolwiek były czasy, kiedy była to dość powszechna wiara i bycie praktykującym katolikiem było odrobinkę prostsze, może niż jest dzisiaj. Idziemy do następnej sprawki. Bardzo przepraszam, że znowu o Stolicy Apostolskiej, ale tam nie jest za wesoło. Po tym jak Watykan odwiedziła Nancy Pelosi i rozmawiała z ważnymi ludźmi w kościele o zagrożeniu klimatycznym, nie za bardzo o aborcji. Okazuje się, że nuncjusz apostolski w Stanach, Christophe Pierre, już przygotowuje wizytę kolejnego ważnego polityka u papieża i to będzie Joe Biden. Joe Biden walczy gdzie tylko może o legalizację aborcji i też miał przyjemność udzielić tak zwanego ślubu parom homoseksualnym. Generalnie z tego spotkania zostanie po prostu zdjęcie, bo tak naprawdę o to chodzi w tych spotkaniach dla lewej strony. Będzie film, który pokażą lewicowe media i będzie zdjęcie. Zdjęcie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z papieżem. Gdyby jeszcze można było podejrzewać, że papież powie Joe Bidenowi, żeby jednak powiedzmy nie walczył o legalizację aborcji, nie udzielał ślubów parom homoseksualnym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to okej. Natomiast papież, podejrzewam, nie zrobi tego, jak również nie zrobi tego nikt w Watykanie. Pozostając w Watykanie, mówiłem wam ostatnio o kryzysie w Gwardii Szwajcarskiej, że tam nie za bardzo chcą się szczepić panowie i tracą pracę. 23-letni były gwardzista, który odmówił zaszczepienia się, zakończył już przygodę z Gwardią Szwajcarską, powiedział, że decyzję o tym, aby go zwolnić, podjął papież Franciszek osobiście. Gwardzista nazywa się Pierre-André Udrisse i po pierwsze przechodził ostatnio COVID i powiedział, że nie widzi żadnego powodu, żeby się szczepić, bo czuje się bezpieczny, a po drugie powiązanie magicznego eliksiru z komórkami abortowanych dzieci nie pozwala mu przyjąć tego magicznego eliksiru ze względu na jego wiarę. Na początku żaden gwardzista nie zgłosił się dobrowolnie na szczepienie, natomiast potem, jak twierdzą, zostali do tego przymuszeni. Trzech, którzy powiedzieli nie, zostali wyrzuceni z Gwardii Szwajcarskiej. Ten, o którym mówiliśmy, Pierre-André Udrisse, wraca do Szwajcarii do swojego poprzedniego fachu jako cieśla. I ostatnia nowinka z Watykanu. Nie wiem, czy wiecie, co to jest Black Lives Matter. Pewnie większość z was zna historię. W zeszłym roku zmarł taki facet, który był cały tam pod wpływem bardzo silnych środków. Natomiast podczas interwencji policji, to był w ogóle kryminalista, podczas interwencji policji zmarł. I był filmik z tego zdarzenia, który miał dowodzić, że policjant nadużył siły, bo kiedy go skuwał, klęczał mu na szyi gdzieś tutaj i ten zmarł. Są dwa poglądy. Po pierwsze, że zmarł z powodu tego właśnie zachowania tego policjanta. I drugi, że był tak nafaszerowany różnymi rzeczami, że to spowodowało, że on zmarł. W każdym razie błyskawicznie w całych Stanach ożywiło się takie coś jak Black Lives Matter. To już istniało dużo wcześniej, natomiast widać było, że oni czekali na jakiś zapalnik gdzieś w Stanach. To się wydarzyło i zaczęły się w środku pandemii protesty we wszystkich miastach. Palili sklepy, kradli, dużo ludzi zmarło. Lewicowi politycy mówili, że oni rozumieją te emocje i że to są głównie w ogóle pokojowe protesty. Były takie śmieszne sceny z telewizji, kiedy facet z lewicowej telewizji stoi z mikrofonem i mówi, że w tle są pokojowe, głównie pokojowe protesty, a tam płonie sklep. Kilka razy były takie sceny. W każdym razie Black Lives Matter to jest marksistowska organizacja, która tak naprawdę ma robić dym. To w wielkim skrócie. Nie zdążę tutaj przedstawić dlaczego, co, jak i kiedy. Black Lives Matter to jest marksistowska organizacja i potem nawet troszkę wyszło, że oni zbierają strasznie dużo pieniędzy. Głównie wpłacają tam pieniądze biali, bardzo bogaci ludzie, oczywiście z lewej strony światopoglądowej, że na przykład szefowa tego całego Black Lives Matter kupiła sobie zaraz po tej całej akcji 4 domy, zdaje się, warte ileś tam milionów dolarów. To nie ma większego znaczenia. W każdym razie, w tym samym czasie, w którym zamykano kościoły i mówiono, że nie powinno się tutaj spotkać za dużo wiernych, bo jest wielkie zagrożenie eksplozją po prostu pandemii, w tym samym czasie tłumy ludzi niezamaskowanych albo zamaskowanych, wszystko jedno, łaziły po ulicach i politycy lewicowi mówili, że to ok jest. To ma sens, bo to jest w słusznej sprawie. I papież Franciszek, nie wiadomo czemu, w zeszłym tygodniu stwierdził, że odniesie się do tej ultra skrajnie lewicowej marksistowskiej organizacji. Wiecie, co przychodzi mi do głowy w przypadku takich popularnych ruchów? Myślę o dobrym Samarytaninie. I wiecie, co przychodzi mi do głowy? Protesty po śmierci George'a Floyda. W tej samej wypowiedzi papież potępił też mowę nienawiści. Online hate speech, czyli mowę nienawiści w internecie. Zważywszy, że właśnie teraz Big Tech szykuje chyba największą cenzurę, jaka kiedykolwiek miała miejsce, rzekomo po tej kobietce, która niby tam wystąpiła, obnażając Facebooka, teraz lewa strona wie, że miejscami na świecie zaczyna już przegrywać swoją przewagę i przygotowują największą cenzurę, jaka kiedykolwiek miała miejsce. Więc jeżeli papież w tej samej wypowiedzi mówi o Black Lives Matter i mówi, że to ma jakiś związek z dobrym Samarytaninem i w tej samej wypowiedzi mówi o tym, że mowa nienawiści w internecie zasługuje na potępienie. Mowa nienawiści to jest klucz wymyślony przez marksistów, żeby tak naprawdę uniemożliwić dyskusję na żaden temat. I to zawsze wycelowane jest w stronę konserwatywną, w Kościół katolicki, tak już zupełnie konkretnie mówiąc, chrześcijaństwo może szerzej tym razem. Tak naprawdę jest to genialnie wymyślony sposób na to, żeby zniszczyć chrześcijaństwo. Bo jeżeli cokolwiek nazwiesz niewłaściwym albo grzechem, to jest to mowa nienawiści. Straumatyzowałeś kogoś i wcale nie żartuję. To jest potężne narzędzie. Więc jeżeli ktokolwiek mówi, że trzeba walczyć z mową nienawiści, nie walczyć z fałszem, nie walczyć z cenzurą, nie walczyć z manipulacją online, że firmy Big Tech manipulują wszystkimi treściami, które są online, podbijają pewne treści, obniżają widoczność innych treści, dodają fikcyjne tam łapki w górę, serduszka. Z tym nie trzeba walczyć. Trzeba walczyć z mową nienawiści w internecie. To, przepraszam, świadomie bądź nie, papież Franciszek staje po prostu w jednej linii z komunistami tego świata. Dlaczego to robi? Nie wiem, czym jest zręcznie to wszystko mówić. Ktoś chyba powinien, nie jest mi zbytnio zręcznie. W każdym razie tyle może w temacie. Idziemy do następnej sprawki. Wczoraj było święto świętego Łukasza Ewangelisty. Natomiast również, o czym kompletnie nie wiedziałem i dowiedziałem się o tym dzisiaj, dzień po fakcie, podobno na całym świecie dzieci modliły się o losy świata. Zobaczcie na taką stronkę. Strona nazywa się Million Children Praying, czyli milion dzieci modli się. I można nawet sobie po polsku ją włączyć. I tu jest napisane, milion dzieci modli się na różańcu. 18 października, czyli wczoraj, 2021, rok świętego Józefa. Można wpisać nazwę swojego kraju i generalnie, z tego co wiem, zgłosiło się około 100 tysięcy dzieci. A cel był taki, żeby milion dzieci wczoraj odmawiało różaniec. Przepraszam, pomyłka, 226 tysięcy. Prawie ćwierć miliona dzieci modlące się wczoraj na różańcu. Jak można dołączyć do kampanii? Zachęcamy, bo 18 października rodziny, parafie, katecheci, nauczyciele razem z dziećmi wspólnie odmówili różaniec w intencji pokoju i jedności na świecie. Ojej, no mam nadzieję, że ta intencja jakoś zawiera to, że chodzi o jedność w Chrystusie. Nie wiem, o jakiej jedności tutaj jest mowa, ale nie zniechęcam się. Modlitewna inicjatywa Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie ma na celu przywrócenie wiary w moc modlitwy. Ogólnoświatowa kampania jest zaproszeniem, by przypomnieć sobie słowa Matki Bożej z Fatimy, że dziecięca i ufna modlitwa różańcowa może naprawdę zmienić świat, pokonać zło i przynieść pokój. Czemu o tym mówię? Bo tak w sumie to mi trochę wstyd, że nie wiedziałem o takiej akcji. I to było wczoraj. Niespełna ćwierć miliona dzieci na świecie się zgłosiło. Więc może umówmy się, że w przyszłym roku jakoś do tej akcji dołączymy. Jeżeli byłby ktoś tak dobry, żeby na przykład w komentarzu przypomnieć mi w przyszłym roku w październiku, to pewnie śmiesznie brzmi. Muszę sobie to po prostu zapisać w kalendarzu, że kiedy będzie zbliżać się ten termin, 18 października, to żebym o tym przypomniał i zachęcił rodziny w Polsce, żeby się tam zgłaszać. Taka wizja, że milion dzieci na świecie tego samego dnia odmawia różaniec o pokój na świecie i jedność dla świata, ale mam nadzieję, że wszystkie te dzieci modlą się o jedność w Chrystusie, żeby Królestwo Chrystusowe zapanowało znowu na świecie, to ta wizja no, mnie jakoś pociąga. Napiszcie może, co wy o tym sądzicie i czy ktoś z was może brał udział w tej akcji. O tym, że różaniec jest najważniejszym orężem, jaki dzisiaj ma katolik, przynajmniej jednym z najważniejszych, który może codziennie trzymać w dłoni i go odmawiać, nie muszę chyba mówić. Czasy są bardzo, bardzo interesujące, jak pewnie większość z was zauważyła. I gdyby nie było różańca, to powiem szczerze, że chyba bym się nawet nie czuł zbyt bezpiecznie na świecie. Jeżeli chodzi o przyszłość jakby i o to, co jeszcze nasi kochani przeciwnicy światopoglądowi, którzy chcą przeorać po prostu cywilizację i wyplewić z niej kompletnie wiarę, życie duchowe i Chrystusa, czułbym się troszkę tym wszystkim zestresowany. Natomiast przez fakt, że jest różaniec, to nie za bardzo jest powód, tak mi się wydaje, zbytnio się tym stresować. To może tyle w tej sprawce. Napiszcie, czy braliście udział w tej akcji i czy według was warto, żebym za rok przypomniał o tej akcji z odpowiednim wyprzedzeniem. Idziemy do następnej sprawki. Mówiłem wam już kiedyś o pastorze Pawłowskim, który w Kanadzie przeciwstawia się tak troszkę komunistom, którzy są tam u władzy. Nie podejrzewajcie mnie, proszę, o jakieś sympatie do protestantów. Uważam, że protestanci to protestanci, czyli jak sama nazwa wskazuje, nie jest po drodze kościołowi katolickiemu i protestantom. Natomiast oczywiście w obliczu czystego ateizmu, komunizmu, dzisiejszego światowego, pozwolę sobie tego pastora w tym małym poletku, jakim jest przeciwstawienie się temu szaleństwu, które teraz dzieje się poza chrześcijaństwem, uważać w pewnym sensie za jakiegoś tam sojusznika. Choć nie zachęcam nikogo, kto jest w kościele katolickim, żeby flirtować z protestantyzmem. Na wiecu protestacyjnym przeciwko obostrzeniom w Calgary Artur Pawłowski zabrał głos. The lions are rising up. Lwy się podnoszą, za długo już kierowały nami hieny. Posłuchajcie człowieka, który dorastał za żelazną kurtyną, pod butem Sowietów. Na własne oczy widziałem ruch Solidarność. Nas jest więcej niż ich. W 1981 roku 36 milionów Polaków wreszcie powiedziało prostą prawdę. Kim są ci nieobrzedzani Filistyni? Kim są ci tyrani? Ta garstka komunistów. Nas jest więcej niż ich. Mówią ci, gdzie możesz wchodzić, gdzie nie możesz wchodzić. To największa segregacja, jaką widziała ta ziemia. Czy to jest dla was w porządku? Nie pokazuję go dlatego, że jestem nagle ukrytym teraz kryptoprotestantem albo coś w tym stylu. Natomiast przepraszam, troszeczkę niektórych naszych liderów religijnych według mnie zawstydza ten pastor, jeżeli nie w Polsce, to na pewno na świecie, przeciwko szaleństwu sanitarnemu. On powiedział, że swojego kościoła nigdy nie zamknie, z tego powodu ma naprawdę problemy. Niedawno sędzia kanadyjski jakiś wydał mu zakaz publicznego krytykowania rządu. No to już w ogóle jest naprawdę z Orwella scenka. Dostał zakaz wypowiadania się krytycznie o polityce rządu względem pandemii. Witajcie w Chinadzie 2021. Pawłowski za niezamykanie swojej świątyni, za publiczne krytykowanie obostrzeń sanitarnych bywa już aresztowany i ciągnięty po jezdni do więzienia. Za to, że w trakcie Wielkiej Nocy kontynuował ichniejsze uroczystości, nie przestrzegając obostrzeń sanitarnych. Chciano go skazać na więzienie, ale sędzia ostatecznie dał mu $23,000 kary, 18 miesięcy w zawieszeniu i ileś tam set godzin pracy na cele społeczne. Nigdy nie ucichnę i nigdy się nie zatrzymam, ponieważ taka jest praca pasterza ludu Bożego. Pastor Artur Pawłowski dostał informację od tam ichniejszego rządu, że może na nowo zacząć wypowiadać się na temat obostrzeń sanitarnych, dopiero wtedy, kiedy zacznie mówić o nich przychylnie. I też może jeszcze słówko, żeby wytłumaczyć wam swój punkt widzenia, dlaczego ja w ogóle mówię o takich rzeczach. Może wam się to wyda bardzo dziwne powiązanie. Natomiast to, czy na Zachodzie uda się zatrzymać ten walec neomarksizmu, bardzo bezpośrednio wpłynie na przyszłość Polski. Dlatego ja się tak troszeczkę tymi sprawami interesuję. Pomimo tego, co nam się tutaj w Polsce może wydawać, na to, jak będą głosowały nasze dzieci, nastolatki dzisiejsze, nie będzie miało największego wpływu to, co dzisiejsi politycy mówią na różnych konferencjach prasowych, to, co się tam tak naprawdę dzieje w parlamencie. Tak naprawdę nastolatki w ogóle tym nie żyją. Przynajmniej mówię o pewnej większości. O tym, co w głowach będą miały nastolatki, w olbrzymiej mierze zadecyduje wynik tej batalii, powiedzmy, światopoglądowej, starcia cywilizacji, jaki ma miejsce w świecie anglosaskim. No głównie oczywiście w Stanach. Tutaj mówiłem o Kanadzie, ale oni się tam wzajemnie dosyć mocno obserwują. O tym, jak będą główkować, w co będą wierzyły, co będą myślały nasze dzieci, mówię o po prostu dzieciach w Polsce, w olbrzymiej mierze będzie decydować to, co będzie płynęło z ekranów telefonów. Tam tak naprawdę rozgrywa się gra o rozumy i serca naszych dzieci. Na TikToku, na Netflixie, na różnych innych miejscach, z którymi one się tam mogą zetknąć. Jeżeli z tych urządzeń, ze Stanów, z Chin, cały czas będzie płynął coraz większy ściek, to niestety coraz trudniej również tutaj w Polsce będzie stawiać opór temu ściekowi w walce o serca, o rozumy naszej młodzieży, żeby tak to ująć. Idziemy do ostatniej sprawki, kryzys na granicy z Białorusią. Jest kryzys na granicy z Białorusią. Klasyczna zagrywka Putina, żeby destabilizować. Destabilizacja. Przysyłają tam tych ludzi, tam są ludzie, którzy są młodzi, silni, w nie najgorszych ciuchach bywają, mają na telefonach różne rzeczy. Ludzie ze świata islamu na przykład nagle znajdują się na granicy białorusko-polskiej, bo oni chcą do lepszego świata. Naprawdę nie mówmy o tym, bo to jest strata czasu. Więc polski rząd chce budować mur. Jestem 100% za tym, żeby budować ten mur czy tę zaporę. Nie o tym tutaj chcę mówić. Chcę mówić o jednej rzeczy. W weekend odbyły się protesty środowisk w Polsce, które są przeciwko temu, żeby nie pozwalać tym biednym ludziom napływać do Polski przez granicę białorusko-polską. Solidarnie z uchodźcami! Jesteśmy wózami
piekłonosiami! Zajęliśmy wózki, przepychanie ludzi przez granicę, przez drut kolczasty!
Postanowiłem dzisiaj o tym powiedzieć z dwóch powodów. Po pierwsze, po wystąpieniach w Sejmie opozycji, kiedy oni się tam rozhistoryzowywali na temat tego, że tam są biedne dzieci. Tam jest jakiś taki poseł, co biegał z torbą z Ikei.
Z karabinami maszynowymi przeciwko posłowi w trampkach z siatką, z jedzeniem i lekami dla głodnych i chorych. To jest po prostu skandal i ośmieszanie państwa polskiego.
W marszu idą głównie albo organizatorzy tego marszu, więc to są przedstawiciele niestety takiego nowego pokolenia, które już wyczuwa, że nie bardzo będzie robota, nie bardzo będzie praca na rynku, nie bardzo też będzie skłonność, żeby po prostu pracować, rozwijać się. Aktywizm to jest dobry pomysł na życie. Takiego typu, powiedzmy, przyszłych pracowników jest sporo. Aktywizm jest naprawdę świetnym sposobem na życie. Są też ludzie, którzy są po prostu bardzo zagubieni, bo jeżeli nie masz w życiu Boga, a masz w sobie głęboką potrzebę, żeby o coś dobrego walczyć, to błyskawicznie wskoczysz w walkę o cokolwiek, kto coś ci podsunie. Walcz o środowisko. To zamiast najpierw 2 lata się upewniać, że naprawdę coś się dzieje ze środowiskiem, ty już jesteś na marszu, zanim się tam w ogóle zorientowałeś. Walcz o cokolwiek. Wiadomo, wszystkie lewicowe ruchy dają ci szansę, żebyś ty walczył o dobrą sprawę, człowieku.
Stop torturom na granicy! Stop torturom na granicy!
Natomiast tak naprawdę chciałem powiedzieć o tym, że po pierwsze zabrano nam język. Czy mi wolno mówić, co naprawdę myślę, na przykład o aktorach, którzy w Krakowie zrobili taki protest przeciwko strasznej Polsce, która źle traktuje uchodźców na granicy. To są oczywiście bliźni. Jestem zobowiązany ich kochać. Jestem zobowiązany im dobrze życzyć. Więc ja im wszystkim życzę, żeby się opamiętali. Żeby jakoś zaczęli mądrzejsze rzeczy robić ze swoim życiem niż coś takiego. Wszystkim im życzę dobrze. W tym nie ma niechęci. Natomiast proszę o informację. Niech każdy w sumie napisze, co uważa. Wypada katolikowi powiedzieć, że to są czy nie wypada? I teraz jeszcze o jednej sprawie. Po tych wszystkich histeriach posłów, którzy jeden po drugim występowali na mównicy poselskiej i mówili, że tam są biedne dzieci, że trzeba się solidaryzować, pomagać, coś tam. Tego się nie za bardzo dało słuchać. Natomiast bardzo często po konserwatywnej stronie, też wśród katolików, jest taki komentarz, dlaczego oni tego nie rozumieją? Dlaczego oni nie rozumieją, że to robi na przykład właśnie pan Putin? Dlaczego oni tego nie rozumieją? Jakim trzeba być niemądrym człowiekiem? Jakim trzeba być tam głąbem albo dzbanem, żeby nie rozumieć? To jest dopiero, słuchajcie, nierozumne. Jeżeli zakładasz, że ci ludzie tego nie rozumieją, każdy z tych posłów, który występował i mówił, że Straż Graniczna Polska to są źli ludzie, bo tam są biedne dzieci, każdy z tych posłów doskonale rozumie, co się dzieje. Dlaczego cały czas ich podejrzewamy, że oni nie rozumieją? Bo nie można osądzać, prawda? Ale czy mogę podejrzewać, że ci ludzie mają w nosie interes Polski? Czy mogę to wnioskować, że oni mają kompletnie w nosie interes Polski? Raczej czują, że w większości mieliby się w życiu troszkę gorzej, gdyby nie byli na przykład posłami albo senatorami, politykami. I teraz oni naprawdę wszyscy wyczuwają, że im większa destabilizacja, tym wyżej będzie on. To jest jakby definicja polityka lewicowego. Im większa destabilizacja, tym wyżej ja. To jest moja teza. Ja przynajmniej widzów swojego kanału zachęcam, żeby za często nigdzie nie pisać, że co za dzbany, nie rozumieją. Ten polityk czy tam polityczka lewicy nie jest inteligentna, bo ona w ogóle nie rozumie, co tutaj się dzieje na granicy. Nie, ona doskonale rozumie, co się dzieje na granicy. Ona po prostu wie, że w społeczeństwie zbudowanym na wartościach tradycyjnych, na rodzinie, na pracy, na rozwoju, ona w takim społeczeństwie nie odegra żadnej roli. Natomiast w społeczeństwie, gdzie jest dym, gdzie idziemy w marszach, gdzie powiedzmy jest destabilizacja, ona nagle jest człowiekiem jednym z bardziej prominentnych w Polsce. No, jestem posłem, jestem w telewizji, mam pieniądze. Ci wszyscy ludzie doskonale rozumieją, że im większy spokój, tym mniejsza ich rola. Im większy dym, chaos, destabilizacja, tym większa ich rola. Więc nie lubię takich argumentów, że nie rozumieją. Jestem całym sercem za zbudowaniem odgrodzenia na granicy, bo jeżeli dopuścimy do dalszych zdarzeń, to Putin po prostu to obserwuje. Myśli sobie, dobra, kapnąłem tam 3 kropelki benzyny, wybuchł pożar, to teraz kapnę 5 kropelek benzyny, o dobra, trzeba tam lać benzynę, no bo to jest jedyny cel, destabilizacja. A jeżeli się postawi ten cały mur, to dalej będą próbować destabilizować Polskę, ale już nie od tej strony. Aha, jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Bo tak, jeżeli chodzi o polityków i wszelkiej maści aktywistów, to oni doskonale rozumieją, że destabilizacja jest dla nich szansą. Natomiast wyborcy różnych ugrupowań, które teraz są w opozycji, bardzo często mogą mieć dobre intencje i nic nie rozumieć z tego, co się dzieje. Natomiast politycy doskonale rozumieją, co się dzieje. I tak proponuję na tę, jak też na wszystkie inne sprawy patrzeć. To by było wszystko na dzisiaj. Napiszcie w komentarzu, czy coś nie tak z tym odcinkiem. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, to bardzo mu dziękuję. Następny odcinek, jeżeli Pan Bóg pozwoli, już w ten czwartek. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na razie.